4. Winston rozejrzał się po lichym pokoiku nad sklepem pana Charingtona. Ogromne łóżko pod oknem było zaścielone wystrzępionymi kocami, na których przewracał się zagłówek bez pokrowca. Na kominku cykał staromodny zegar z 12-godzinną tarczą. W rogu na składanym stoliku łagodnie lśnił w półmroku szklany przycisk do papieru, zakupiony podczas poprzedniej wizyty. We wnęce znajdowała się zdezelowana blaszana kuchenka, rondel i dwa kubki przyniesione przez pana Charingtona. Winston postawił na palniku garnek z wodą, żeby ją zagotować. Przyniósł ze sobą saszetkę, do której nasypał kawy zwycięstwa i kilka pastylek sacharyny. Zegar wskazywał 7:20. W istocie była 19:20. Julia powinna przyjść za 10 minut. Głupota! Co za głupota, powtarzał w myślach. Świadoma, bezsensowna, samobójcza głupota. Spośród wszystkich możliwych przewin, jakich mógł dopuścić się członek partii, ta była najtrudniejsza do ukrycia. Najpierw zamajaczyła mu wizja szklanego przycisku odbijającego się od blatu stolika. Tak zrodził się ten pomysł. Tak jak się spodziewał, pan Charington nie robił żadnego problemu z wynajęciem pokoju. Ewidentnie cieszył się z paru dolarów, które dzięki temu zarobi. Nie wydawał się zszokowany, ani też nie stał się obraźliwie poufały, kiedy wyjaśniło się, że Winston potrzebuje lokum, bo ma romans. Unikał kontaktu wzrokowego i posługiwał się ogólnikami. Gdyby mógł, z uprzejmości stałby się niewidzialny. Prywatność, mówił, jest niezwykle cenna. Każdy potrzebuje miejsca, gdzie może od czasu do czasu pobyć w samotności, a kiedy człowiek znajdzie już takie miejsce, wtajemniczeni powinni zatrzymać tę wiedzę dla siebie. To kwestia zwykłej grzeczności. Dodał nawet, wymazując niemal przy tym własne istnienie, że dom ma dwa wejścia. Drugie, do którego trafia się przez ogródek, wychodzi na boczną uliczkę. Ktoś zaczął śpiewać pod oknem. Winston wyjrzał dyskretnie, chowając się za muślinową firanką. Czerwcowe słońce nadal tkwiło wysoko na niebie, zaś w dole, na zalanym światłem podwórku, uwijała się między balią a sznurkiem monstrualna kobieta o ciemnoczerwonych ramionach. Opasana fartuchem uszytym z jakiegoś worka, przypominała potężną normandzką kolumnę. Wieszała na sznurku kwadratowe kawałki białej tkaniny. Winston poznał, że to pieluchy. Gdy tylko nie trzymała w ustach klipsów do prania, śpiewała mocnym kontraltem. To był tylko sen. I przeminął jak kwietniowy dzień, ale ten wzrok i te słowa wciąż w mym sercu chowam. Ta melodia rozbrzmiewała w całym Londynie od wielu tygodni. Była to jedna z niezliczonych tego typu pioseneczek, wypuszczanych na użytek proli przez odpowiednią sekcję Departamentu Muzyki. Teksty podobnych utworów generowało urządzenie zwane wersyfikatorem, bez udziału człowieka. Kobieta śpiewała jednak tak ładnie, głosem tak dźwięcznym, że zdołała zamienić tę szmirę w prawdziwą rozkosz dla uszu. Winston słyszał śpiew prolki i szuranie jej butów o bruk. Z zewnątrz docierały głosy dzieci bawiących się na dworze, a z oddali dochodził szum ruchu ulicznego. Jednak pokój wydawał się niezwykle cichy, ponieważ nie było w nim teleekranu. Co za głupota, pomyślał znowu. Bez wątpienia najwyżej w ciągu paru tygodni zostaną przyłapani. Mimo tej pewności pokusa posiadania kryjówki, własnego miejsca, pod dachem i blisko, była dla nich niemożliwa do przezwyciężenia. Po randce w dzwonnicy przez pewien czas w ogóle nie udawało im się spotkać. Przed tygodniem nienawiści godziny pracy zostały drastycznie wydłużone. Został jeszcze miesiąc, ale prowadzone na gigantyczną skalę skomplikowane przygotowania wymagały od wszystkich dodatkowego wysiłku. Wreszcie obojgu udało się wziąć wolne tego samego popołudnia. Uzgodnili, że wrócą na polanę w lesie. W wieczór poprzedzający planowaną schadzkę spotkali się przelotnie na ulicy. Jak zwykle Winston prawie nie patrzył na Julię. Kiedy dryfowali ku sobie w tłumie przechodniów, kątem oka zauważył jednak, że jest bledsza niż zwykle. Nic z tego, wyszeptała, kiedy tylko uznała, że może mówić. Mam na myśli jutro. Co takiego? Jutro nie mogę. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Zaczął mi się wcześniej. Przez moment czuł wściekłość. W ciągu miesiąca, który upłynął od ich spotkania, natura jego pożądania ewoluowała. Ich pierwsze zbliżenie było aktem woli. Z początku mało było w nim zmysłowości, ale po drugim razie wszystko się zmieniło. Zapach jej włosów, smak ust, dotyk skóry zdawały się wypełniać powietrze, którym Winston oddychał. Była mu niezbędnie potrzebna, pragnął jej, a ponadto czuł, że ma do niej prawo. Kiedy powiedziała, że nie może przyjść, odebrał to jako zdradę. Ale właśnie w tym momencie napierający tłum popchnął go ku niej. Ich dłonie zetknęły się przypadkowo. Wtedy ona lekko ścisnęła koniuszki jego palców gestem, który wzbudzał nie tyle pożądanie, co czułość. Dotarło do niego, że kiedy żyje się z kobietą, akurat ten rodzaj rozczarowania jest czymś zwyczajnym i powtarzalnym. Wypełniła go tkliwość, jakiej nigdy wcześniej w stosunku do niej nie odczuwał. Fantazjował, że są małżeństwem z 10-letnim stażem. Chciałby iść z nią ulicą tak, jak to właśnie robili, ale otwarcie i bez strachu, rozmawiając o głupstwach i kupując jakieś drobiazgi do domu. Jednak ponad wszystko marzył, by mieli jakieś miejsce, gdzie mogą przebywać sami, nie czując, że za każdym razem zmuszeni są uprawiać seks. Może jeszcze nie wtedy, ale w jakimś momencie następnego dnia przyszedł mu do głowy pomysł wynajęcia pokoju od pana Charingtona. Kiedy zasugerował to Julii, zgodziła się nad wyraz chętnie. Oboje wiedzieli, że to szaleństwo, zupełnie jakby świadomie postąpili o krok bliżej ku własnym grobom. I oto Winston siedział na skraju łóżka, czekając na nią i rozmyślając o kazamatach Ministerstwa Miłości. Dziwne, jak ten nieuchronny koszmar na przemian to pojawiał się, to znikał z jego umysłu. Stanowił część przyszłości, poprzedzającą śmierć w sposób równie nieunikniony, w jaki liczba 99 poprzedza liczbę 100. Nie dało się go uniknąć, co najwyżej można go było odsunąć w czasie, a jednak zamiast tego raz po raz z pełną świadomością robili coś, co tę przyszłość przybliżało. Szybkie kroki na schodach i Julia wpadła do pokoju. Miała ze sobą torbę na narzędzia z grubego, brązowego płótna. Czasem nosiła taką, biegając po ministerstwie. Podszedł i przytulił ją, ale wyzwoliła się szybko z jego objęć, ściskając torbę. Sekunda, powiedziała. Tylko coś ci pokażę. Przyniosłeś tę okropną kawę zwycięstwa, prawda? Tak właśnie myślałam. Możesz to świństwo wyrzucić. Nie przyda się. Patrz! Opadła na kolana. Otworzyła torbę i wysypała znajdujące się na wierzchu śrubokręty i klucze. Pod spodem ukazały się eleganckie papierowe paczuszki. Podała mu jedną. Poczuł coś dziwnego, a jednak znajomego. Pakunek wypełniała ciężka, ziarnista zawartość, ustępująca pod dotykiem. Cukier? Zapytał. Prawdziwy cukier, nie sacharyna, cukier. A tu mam bochenek chleba, to prawdziwy biały chleb, nie nasze zwykłe świństwo i słoiczek dżemu. Mam też puszkę mleka, ale zobacz, z tego jestem naprawdę dumna. Musiałam ją owinąć kawałkiem szmaty, bo... Nie musiała mu tłumaczyć dlaczego. Zapach już wypełniał pokój. Bogaty, ciepły zapach, zdający się emanować z jakichś wczesnodziecinnych wspomnień, które jednak czuło się od czasu do czasu, nawet teraz, w tej czy innej alejce, zanim zatrzasnęły się te czy inne drzwi. Czasem też na zatłoczonej ulicy, gdzie rozprzestrzeniał się tajemniczo, po czym ginął. Kawa, wyszeptał. Prawdziwa kawa. Taka, jaką pije partia wewnętrzna. Mam cały kilogram, powiedziała. Jak ci się udało zdobyć te wszystkie rzeczy? To jest rzeczywistość partii wewnętrznej. Te świnie mają dosłownie wszystko. Rzecz jasna, kelnerzy i służący podkradają im frykasy. I zobacz, mam też paczuszkę herbaty. Winston przykucnął obok Julii. Rozerwał róg opakowania. Prawdziwa herbata. Nie jeżynowe liście. Ostatnio pojawiło się dużo herbaty. Chyba podbili Indie albo coś w tym rodzaju, ale kochany, odwróć się na 3 minuty. Usiądź sobie po drugiej stronie łóżka, nie podchodź do okna i nie odwracaj się, póki ci nie powiem. Winston gapił się bezmyślnie w przesłoniętą firanką szybę. W dole kobieta o purpurowych ramionach nadal krzątała się między balią a sznurem do wieszania bielizny. Wyjęła z ust jeszcze 2 klamerki i zaśpiewała z przejęciem. Mówią, że czas wszystko leczy, że wszystko przyjdzie zapomnieć, lecz lata uśmiechów i łez w mych uszach będą trwać wiecznie. Najwyraźniej całą tę szmirowatą piosenkę znała na pamięć. Jej głos unosił się wraz z balsamicznym, letnim powietrzem, bardzo dźwięczny, naładowany jakąś pogodną melancholią. Miało się wrażenie, że mogłaby wieszać to swoje pranie przez następne 1000 lat, że byłaby szczęśliwa, przypinając do sznura kolejne pieluchy i wyśpiewując głupoty, gdyby tylko ten czerwcowy wieczór chciał trwać i trwać. Winstona uderzyła myśl, że nigdy nie słyszał członka partii śpiewającego spontanicznie w pojedynkę. Byłoby to wręcz niepoprawne, stanowiłoby przejaw niebezpiecznego dziwactwa, jak mówienie do samego siebie. Może tylko skrajnie ubodzy ludzie odczuwali potrzebę śpiewu. Już możesz patrzeć, powiedziała Julia. Spojrzał na nią, ale przez moment prawie jej nie poznał. Spodziewał się, że zobaczy ją rozebraną, jednak nie była naga. Przemiana, która w niej zaszła, była o wiele bardziej uderzająca. Umalowała się. Widocznie wślizgnęła się do jakiegoś sklepiku w prolskiej dzielnicy i kupiła sobie kosmetyki do makijażu. Jej usta były ciemnoczerwone, policzki podkreślone różem, nos upudrowany. Pomalowała też oczy, przez co stały się bardziej lśniące. Nie był to perfekcyjnie wykonany wizaż, ale też oczekiwania Winstona w tej kwestii były minimalne. Nigdy dotąd nie widział, ani nawet nie wyobrażał sobie, umalowanej kobiety z partii. Wygląd Julii spektakularnie się poprawił. Wystarczyło trochę koloru tu i tam, a stała się nie tylko piękniejsza, ale przede wszystkim bardziej kobieca. Krótkie włosy i chłopięcy kombinezon dodatkowo podkreślały ten efekt. Kiedy wziął ją w ramiona, poczuł syntetyczną woń fiołków. Przypomniał sobie półmrok sutereny i pustą jamę ust tamtej kobiety. Julia użyła dokładnie tego samego zapachu, ale w tym momencie nie miało to żadnego znaczenia. Nawet perfumy, powiedział. Owszem, najdroższy, nawet perfumy. A wiesz, co jeszcze zrobię? Zdobędę prawdziwy kobiecy szlafroczek i będę go zakładała zamiast tych przeklętych portek. Będę nosić jedwabne pończochy i pantofle na wysokich obcasach. W tym pokoju nie będę towarzyszką z partii. Będę tu kobietą. Zrzucili ubrania i wspięli się na ogromne mahoniowe łoże. Pierwszy raz widziała go zupełnie nago. Wcześniej wstydził się swojego bladego i mizernego ciała, żylaków znaczących łydki i brązowej plamy nad kostką. Nie mieli prześcieradła, ale koc, na którym leżeli, był cienki i gładki. Zaś rozmiar i sprężystość łóżka zaskoczyły ich oboje. Pełno w nim pewnie robactwa, ale co z tego, powiedziała Julia. Nie widywało się już podwójnych łóżek, poza domami proli. Winston sypiał czasem na takim w dzieciństwie. Julia, o ile pamięć jej nie myliła, nigdy w życiu nie leżała w tak ogromnym łożu. Wkrótce zmorzył ich sen. Po przebudzeniu Winston zobaczył, że wskazówki zegara zbliżają się do 9:00. Nie poruszył się, bo Julia spała z głową w zgięciu jego ramienia. Makijaż starł się prawie zupełnie, pozostawiając ślady na twarzy Winstona i na zagłówku, wciąż jednak resztka różu podkreślała urodę jej kości policzkowych. Promień zachodzącego słońca przeciął skraj łóżka i oświetlił kominek, na którym w garnku gotowała się woda. Kobieta na dole zamilkła, z ulicy dobiegały jeszcze stłumione pokrzykiwania dzieci. Zastanawiał się, czy w dawnych, zapomnianych czasach takie doświadczenie było czymś powszednim, czy kobiety i mężczyźni zwykli leżeć razem nago w chłodzie letniego wieczora i kochać się, kiedy przyszła im na to ochota. Czy gawędzili o czym tylko chcieli, nie martwiąc się, że zaraz trzeba będzie wstać? Czy nasłuchiwali stłumionych odgłosów ulicy? Coś takiego nigdy przecież nie mogło uchodzić za zwyczajne. Julia obudziła się, przetarła oczy i opierając się na łokciu, popatrzyła na kuchenkę. Połowa wody już się wygotowała, powiedziała. Wstanę i zrobię kawę, mamy jeszcze godzinę. O której gaszą światła w twoim bloku? O 23:30. U mnie o 23:00. Ale muszę wrócić wcześniej, bo... Hej, zmiataj stąd, wstręciuchu! Gwałtownie przekręciła się na łóżku, żeby podnieść z podłogi but. Następnie cisnęła nim z całej siły w kąt pokoju z tym samym chłopięcym rozmachem, z jakim rzuciła niegdyś słownikiem w Goldsteina podczas 2 minut nienawiści. Co to było? Spytał zaskoczony. Szczur! Wytknął swój obrzydliwy nos zza listwy. Widocznie jest tam dziura. Przynajmniej go wystraszyłam. Szczury, szepnął Winston. W tym pokoju. Wszędzie ich pełno, powiedziała Julia obojętnie, opadając na łóżko. Mamy je nawet w kuchni naszego hostelu. Niektóre dzielnice Londynu po prostu roją się od nich. Wiesz, że atakują dzieci? A i owszem, są takie ulice, gdzie kobieta nie może zostawić dziecka samego nawet na chwilę. Najstraszniejsze są te ogromne i brązowe. Najgorsze, że te parszywce... Przestań, poprosił Winston z przymkniętymi oczami. Najdroższy, bardzo zbladłeś. Co się stało? Brzydzą cię? Spośród wszystkich okropieństw świata szczury są najokropniejsze. Julia przytuliła się do Winstona i oplotła go ramionami, jakby próbowała ciepłem swojego ciała dodać mu otuchy. Nie od razu otworzył oczy. Przez parę chwil miał wrażenie, że znalazł się wewnątrz koszmarnego snu, który nawiedzał go od czasu do czasu przez całe życie. Zawsze wyglądało to mniej więcej tak samo. Winston stał naprzeciwko ściany mroku, zaś po drugiej stronie czaiło się coś tak niewyobrażalnie potwornego, że bał się nawet spojrzeć. Miał w tym śnie świadomość, że sam siebie oszukuje. W istocie bowiem wiedział, co znajduje się po drugiej stronie muru ciemności. Dokonując potwornego wysiłku, tak brutalnego, jakby miał wyrwać sobie kawałek mózgu, mógłby tę rzecz wyciągnąć na światło. Budził się zawsze, zanim do tego doszło, a mimo to czuł, że ten sen wiąże się z tym, o czym mówiła Julia, zanim jej przerwał. Przepraszam, powiedział. To nic takiego. Po prostu nie lubię szczurów. Nie martw się, najdroższy. Nie będzie tu tych parszywców. Zanim wyjdziemy, zatkam dziurę kawałkiem worka. Następnym razem przyniosę gips i porządnie ją zalepię. Winston już prawie zapomniał o ataku mrocznej paniki. Trochę się go wstydząc, usiadł i oparł się o wezgłowie. Julia wstała, naciągnęła kombinezon i zaparzyła kawę. Unoszący się z garnka zapach był tak silny i wspaniały, że zamknęli okno, żeby niepotrzebnie nie zwracać na siebie uwagi. Kawa miała cudowny smak, ale jeszcze rozkoszniejsza była jedwabistość, jaką nadawał jej cukier. Coś, czego Winston po latach używania sacharyny prawie nie pamiętał. Z jedną ręką w kieszeni, a w drugiej trzymając pajdę chleba z dżemem, Julia lustrowała pokój. Rzuciła obojętne spojrzenie półce z książkami. Wyjaśniła, jak najlepiej naprawić rozkładany stół, opadła na sfatygowany fotel, żeby sprawdzić, czy jest wygodny, i z pewnym rozbawieniem przyjrzała się absurdalnemu zegarowi z 12-godzinną tarczą. Przyniosła szklany przycisk do łóżka, żeby zobaczyć go w lepszym świetle. Winston wyjął go z jej rąk, jak zawsze zauroczony miękkim wyglądem szkła, przywodzącym na myśl deszcz. — Jak myślisz, do czego to służy? — zapytała Julia. — Do niczego. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek go używano. To mi się właśnie podoba. Okruch historii, o którym zapomnieli. Wiadomość sprzed 100 lat, gdybyśmy tylko umieli ją odczytać. — A ten obrazek? — wskazała głową rycinę na przeciwległej ścianie. — Też jest taki stary? — Starszy. Myślę, że może mieć 200 lat, ale nie mam pewności. Dziś nie da się tego sprawdzić. Podeszła, żeby przyjrzeć mu się z bliska. O, tutaj bestia wystawiła nos, powiedziała, kopiąc w listwę dokładnie pod obrazkiem. Co to za miejsce? Już to gdzieś widziałam. To kościół. W każdym razie dawniej ten budynek był kościołem. Kościół świętego Klemensa. Przypomniał mu się fragment wierszyka, którego nauczył go pan Charrington. Dodał nieco nostalgicznie, biją dzwony u Klemensa, że mi jesteś winien pensa. Ku jego zaskoczeniu Julia podchwyciła, pomarańcze i cytryny biją dzwony u Marcina, biją dzwony u Klemensa, że mi jesteś winien pensa, grożą dzwony Bailey'a, dłużnikowi przyleje. Nie pamiętam, jak to dalej idzie, ale przypominam sobie końcówkę. To jest świeca, która świeci smutnie, oto tasak, co ci głowę utnie. Zupełnie jak hasło i odzew. Ale po Bailey'u na pewno był jeszcze jeden wers. Może dałoby się go wydobyć z pamięci pana Charringtona, gdyby go odpowiednio zachęcić. Kto cię tego nauczył? Zapytał. Dziadek. Recytował mi ten wierszyk, kiedy byłam dzieckiem. Ewaporowano go, gdy miałam 8 lat, a w każdym razie wtedy przepadł. Ciekawe, co to cytryny? Dodała, zmieniając temat. Pomarańcze widziałam. To takie okrągłe, ciemnożółte owoce z grubą skórką. Pamiętam cytryny, powiedział Winston. W latach 50. było ich pod dostatkiem. Były tak kwaśne, że zęby bolały od samego patrzenia. Założę się, że za tym obrazkiem jest pełno robactwa, powiedziała Julia. Któregoś dnia zdejmę go i zrobię tam porządek. Chyba powinniśmy już iść. Muszę zmyć ten makijaż, ależ to upierdliwe. Potem wytrę szminkę z twojej twarzy. Winston nie wstawał jeszcze przez kilka minut. W pokoju robiło się coraz ciemniej. Odwrócił się w stronę światła i wpatrzył w szklany przycisk do papieru. To nie fragment koralowca tak go nieskończenie interesował, a samo wnętrze szkła. Miało w sobie głębie, a jednak było przejrzyste jak powietrze. Zupełnie jakby szklana powierzchnia stanowiła sklepienie niebieskie, otaczające maleńki świat z własną atmosferą. Wydawało mu się, że mógłby dostać się do środka. W istocie, że znajduje się w środku wraz z mahoniowym łożem i składanym stołem, zegarem, ryciną, a także z samym przyciskiem. Ten przedmiot był pomieszczeniem, w którym Winston przebywał, a koralowiec to jego życie z Julią, utrwalone w swoistej wieczności serca kryształowej kuli.